Halo, witamy. Czas na drugie studio Stauren Areny. Drugie, ale nadal pierwszego dnia po zakończeniu dwóch pierwszych spotkań 20. memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polska-Słowenia 0-3 i Włochy-Francja 3-0. I witam się z Wami, Kuba Lewandowski. Są ze mną jak zwykle stali eksperci szóstego seta.
Dobry wieczór, Filip Korfanty, cześć.
Tak, dobry wieczór, lekkie już zmęczenie na słapie materiału, ale stwierdziliśmy, że jeszcze te 30 minut pewnie z siebie wydusimy o tych meczach dzisiejszych.
No z optymizmem i z uśmiechem na twarzy, może nie do końca z tak dużym uśmiechem po meczu Polaków. Porażka 3-0, porażka dosyć wyraźna, jeżeli chodzi też o wyniki w poszczególnych setach, z bardzo dobrze dysponowaną Słowenią, z graną taką najlepszą wersją Słowenii.
Nie był to tak naprawdę dzień meczowy, który obfitował w emocje, ale ten pierwszy mecz Włochów chociaż był na przewagi. Ten mecz nasz ze Słowenią był dość jednostronnie i zaskakująco dla mnie mocno przewyższający poziomem nas Słoweńcy. To znaczy tak naprawdę ciężko złapać jakikolwiek u nas element, o który można byłoby się zaczepić, żeby z tymi Słoweńcami dzisiaj powalczyć, bo to, że obie drużyny mogą nie wyglądać najlepiej z racji tego, że to jest turniej tak naprawdę towarzyski, nie ma się co czarować i że są obie ekipy dopiero w etapie przygotowań, to dla mnie naprawdę duże zrobiła wrażenie ekipa Słowenii. Naprawdę ciężko się do ich siatkówki przyczepić i ciężko wskazać ich taki wyraźny, słaby punkt, bo co do Polaków, to myślę, że mankamentów jest co najmniej sporo, Piotrek.
Znaczy, kilka powodów się oczywiście nasuwa tego, że akurat Słoweńcy wygrali, ale wydaje mi się, że no taką główną różnicą była przede wszystkim płynność wyprowadzenia swojej akcji pierwszej. Dużo lepsze przyjęcie bez wątpienia Słoweńców niż u nas. Trochę mam wrażenie, że akurat ten mecz trochę tak wraca, otwiera pytania jak zwykle o to, czy my z dość słabą zagrywką, bo dzisiaj zagrywaliśmy słabo, czy my ze słabą zagrywką jesteśmy w stanie przepychać mecze innymi elementami, bo jakby może się okazywać, że jak nie mamy tej zagrywki, to może jednak cały czas mamy jakieś tam problemy w naszej relacji blok-obrona. Słoweńcy byli bardzo skuteczni po prostu dzisiaj. Byli po prostu dużo skuteczniejsi od nas i wydaje mi się, że to był po prostu kluczowy element, czyli właśnie płynnie prowadził grę Ropret, a Marcin Janusz no w tym takim trochę eksperymentalnym zestawieniu, takim no nieoczywistym, nie był do końca w stanie znaleźć odpowiedzi na w sumie grę blok-obrona Słoweńców.
Zdrowy rok Mozić. Zmagał się pewnymi problemami zdrowotnymi w czasie finału finalu w Gdańsku, dzisiaj zdrowy. Chyba najlepszy zawodnik po stronie Słowenii, ale chyba do gry żadnego z trzech przyjmujących Słoweńcy nie mogło się przyczepić. U nas natomiast zdobył się na rotację już po drugim secie Nikola Grbić, zajmując Kamila Semeniuka, wprowadzając Aleksandra Śliwkę.
Właśnie tak czekałem, czy Nikola zareaguje pod kątem tego, że u nas dość słabo działało przyjęcie, o tym ty też Piotrek powiedziałeś. I czułem, że prędzej czy później Nikola właśnie sięgnie po zmianę, która teoretycznie może nam trochę ten element poprawić. Pojawił się Aleksander Śliwka, ale trzeba też przyznać, że w kontekście całego tego spotkania dzisiaj nam zmiennicy nie pomogli. Weszło kilku zawodników z ławki, ale tak naprawdę niewiele to dało w kontekście poziomu naszej gry. No i to, co powiedziałeś o Słoweńcach, to oprócz Mozicia, myślę, że jeszcze wyróżniłbym na pewno Klemena Cebula, który wydawał się być w dobrej dyspozycji ofensywnej. Zresztą tak naprawdę jak cała Słowenia. Od jakiegoś czasu charakterystyka tej drużyny wygląda trochę tak, że mają dwóch zawodników, którzy ciągną atak, a Tine Urnaut jest tym zawodnikiem raczej w cudzysłowie zabezpieczający tyły, czyli ma trochę mniej piłek, może trochę mniej zadań w ofensywie, ale z kolei więcej pracy w drugiej linii robi bardziej za takiego defensywnego przyjmującego. I tak patrząc po rozkładzie ataków i liczby punktów zdobytych przez poszczególnych graczy, to dokładnie tak to się właśnie rozkładało.
Zaskoczył Was ten skład, zestawienie w sumie na przyjęciu, bo Ty Kuba już przyszedłeś do zmiany, ale warto wspomnieć o tym, kto w ogóle zaczął ten mecz. No i para Semeniuk-Bednosz jest taką parą jednak nieoczywistą. Raczej powiedzielibyśmy, że to taka para zawodników w sumie być może rywalizujących ze sobą o miejsce w składzie. Wspominamy Śliwka, Leon, Fornal. Wydaje się, że swoją pozycję ugruntowali jeszcze po tym finale Ligi Narodów. No tutaj wychodzi Bednosz i Semeniuk. No i to był cały czas problem. Cały czas było tak, że jeszcze ten pierwszy set, jakiś tam punkt zaczepienia był i wydaje się, że w sumie i Bednosz i Semeniuk jeszcze wyglądali nieźle. Tak, wydaje się, że szczególnie Kamil Semeniuk, niestety, znowu stwierdzam to z jakimś takim smutkiem, no bo czekamy ciągle na przebudzenie Kamila, a tego przebudzenia no, nie widać.
Tak, na pewno wydaje się, że to była taka para chyba w mojej ocenie do rywalizacji właśnie bezpośredniej. Chciał zobaczyć ich znowu na jednym boisku, w jednej drużynie trener Gbić. I zaczął średnio Kamil Semeniuk pierwszy set, potem miał dobrą środkową partię. My niestety tą partię przegraliśmy, no i potem w drugiej już było dużo trudniej, stąd ta zmiana. Natomiast chciałem zapytać się też o to, czy dzisiaj było widać po nas tą mityczną ciężką siłownię, czy dzisiaj było widać po nas to, że fizycznie jeszcze jesteśmy na etapie tego, że zostało dołożone coś na siłowni, czy to jest bardziej kwestia intensywności treningów w poprzednich dniach?
Ja myślę, że zdecydowanie właśnie to jest kwestia też fizyki. Na naszych social mediach macie już do odsłuchania wywiad z Kamilem Semeniukiem, w którym właśnie między innymi do tego się odnosi, więc zachęcamy do obejrzenia. Więc zdecydowanie myślę, że to, co my dzisiaj prezentowaliśmy, to właśnie w dużej mierze efekt braku może świeżości i braku takiej pełnej energii. To się właśnie zrzucało przede wszystkim chyba w ataku i w zagrywce. To, że przyjęcie wyglądało nie najlepiej, po pierwsze może właśnie nie najlepsza forma, ale też jak powiedziałeś, Piotr, trochę zaskakująca para na przyjęciu. Bednur z Semeniukiem raczej to nie będzie częsty widok w docelowych imprezach, tak mi się wydaje.
No wiecie, z tą fizyką wydaje mi się, że jedyną postacią, o której można powiedzieć, że tych problemów fizycznych nie było widać.
Kaczmarek?
To trochę Łukasz Kaczmarek, ale Wilfredo Leon. Bo gdy on wchodził na zagrywkę z prostym zadaniem jakby właśnie tej zmiany zadaniowej, to jeżeli, wiecie, to jest taki standardowy, wiecie, truizmy siatkarskie. Papierkiem lakmusowym formy zespołu jest zagrywka. Czy tak faktycznie jest? Jeżeli ocenimy faktycznie przez pryzmat tego, to powiemy, że Polska po prostu była cały czas w złej formie fizycznej i tak mi się wydaje, że tak to troszeczkę wyglądało. I właśnie po Łukaszu Kaczmarku uważam, że akurat właśnie nie, bo mam takie wrażenie, że on gdzieś tam ratował się faktycznie techniką, ratował się kiwkami, ratował się pchnięciem, ale kojarzyłem na przykład takie piłki sytuacyjne, które moim zdaniem na VNL-u jeszcze potrafiłby uderzyć zawężone soczyście. A tutaj było tak, że w zasadzie nawet jak to było próba ominięcia bloku, no to dużego problemu w obronie Słoweńców moim zdaniem Łukasz nie sprawiał. Tak jak mówię, to nie ma się tutaj czym przejmować, nie ma się czym stresować, natomiast mówię, poza Wilfredo Leonem faktycznie miałem takie poczucie i może trochę Karolem Kłosem, bo wydaje mi się, że on bardzo dobrze pracował na bloku, szczególnie w pierwszym secie, ale wiecie, to też było, jak mówię, zestawienie było eksperymentalne. Nie było Kuby Kochanowskiego, nie było Olka Śliwki, nie było Wilfredo Leona, no nie było powiedzmy Mateusza Bieńka, my tak mówimy, eksperymentalne, nieeksperymentalne, ale cały czas mówimy o tym, że Słoweńcy wyszli siódemką, którą już grają od kilku miesięcy, a my wyszliśmy taką siódemką, która być może już nigdy się nie zobaczy, albo przynajmniej do końca tego sezonu nie zobaczymy jej w takim wyjściu, albo na jakimś tam meczu mniej istotnym Mistrzostw Europy. No.
Ja bym też zwrócił uwagę i o to was zapytał, że to było nasze pierwsze spotkanie tak naprawdę po tej przerwie, po finale w Gdańsku, który był niecały miesiąc temu. Był trening i obóz Zakopanym, ale pierwsze tak naprawdę zagranie o stawkę i przed taką publicznością. Słowenia już takie dwa mecze zaliczyła. Może rzeczywiście doświadczenie już bycia na boisku po tym okresie przygotowawczym też dzisiaj pomogło Słowenii, bo ich organizacja gry po obronie budziła duże wrażenie.
Tak, na pewno tak, a z drugiej strony to, co mnie trochę też zaskoczyło na minus, to skuteczność Słowenii na wysokiej piłce albo wręcz po negatywnym przyjęciu. Słoweńcy wykręcili w skali całego meczu blisko 80% po negatywnym przyjęciu. Trochę mi się gryzie to z zespołami Grbicia, który był zadowolony ze zmiany tego stylu gry blok-obrona. Ja nie chcę tego wyolbrzymiać do jakiejś wielkiej skali, bo to jeszcze nie jest ten moment, żeby na ten system rzeczywiście zaczął działać i pomagać, ale trochę mi się to nie zgrywa właśnie, bo naprawdę dobrą robotę dzisiaj Słoweńcy w ataku sobie robili. Na pewno dużo lepiej, co też jest zaskakujące w sumie, że w turnieju towarzyskim dla mnie wyglądali lepiej niż w tym ćwierćfinale Ligi Narodów w Gdańsku.
Wiesz co, to z jednej strony tak, z drugiej strony ktoś tam zadał pytanie, bo już widziałem, że padło po tym wrzuconym wywiadem z Kamilem Semeniukiem a propos etapu i tak dalej. Nie mamy żadnej gwarancji, żadnych informacji na temat tego, z jakich obciążeń akurat schodziły poszczególne drużyny. Być może, teoretyzuję, a może być tak, że Polacy czy Grbicz stara się tak cyrklować tą formą, zresztą on też mówi, że Igrzyska Olimpijskie są kluczowe, więc ten turniej kwalifikacyjny też jest kluczowy. Być może akurat chce zrobić tak, żeby może nawet nie tyle szczyt formy, co my naprawdę możemy męczyć się na początku Mistrzostw Europy, ale może jest tak, że przesuwa ten i tę ideę zdobycia szczytu mniej więcej na fazę powiedzmy ćwierćfinałów, półfinałów dużego turnieju, no bo realia są takie, że niezależnie od wszystkiego to powinniśmy sobie bez problemów żadnych poradzić z większością rywali. Więc mówienie o tym, że no nie wiem, Słowenia też się przygotowuje do Mistrzostw Europy, oczywiście, że się przygotowuje, ale może akurat dla Kretu kluczowy będzie temat już fazy grupowej. czyli już będzie chciał zapewnić sobie
lepsze punkty
zestawienie.
Rankingowe.
Punkty, właśnie, punkty rankingowe, więc być może, tutaj teoretyzujemy, gdybamy, nie wiemy tego, ale nie można tego zrównywać, że wszystkie drużyny w tym momencie będą na tym samym etapie, bo każdy trener ma swój plan, każdy sztab ma swój plan, specjaliści od przygotowania fizycznego pracują w różny sposób, więc możliwe, że moim zdaniem Słoweńcy wyglądali dużo, dużo świeżej po prostu.
I to, co jeszcze się moim zdaniem nasuwa, to taka wątpliwość co do tego, że być może inaczej się przygotowuje drużynę pod kątem fizycznym na dany moment sezonu, jeżeli wiesz, że będziesz docelowo grał siódemką graczy, bo tak grają Słoweńcy, mają jeden skład podstawowy niezmienny w zasadzie, a inaczej być może się przygotowuje pod kątem tego, że masz wielu graczy do tak naprawdę występu w pierwszej szóstce i teoretycznie poziom gry nie powinien spadać, więc może pod tym kątem też należy poszukać różnicy w przygotowaniu obu zespołów.
Myślę, że na pewno. Kwestia, którą chciałem poruszyć pozytywną, to jest powrót Bartosza Kurka do gry. Zagrał w tym meczu, wszedł, zatokował raz sytuacyjnej piłki. Później jak wszedł na zmianę podwójną z Grzegorzem Łomaczem, piłki nie dostał, więc pewnie nie jest jeszcze pełni gotowy do ataku, ale widać, że wszystko zmierza w dobrą stronę.
No, przynajmniej, że może jest bardzo blisko już takiej pełnej dyspozycji, więc na pewno to jest pozytywny sygnał, jak powiedziałeś. Może nawet miał w ogóle nie atakować, po prostu się pojawić na boisku. Ten atak jego jedyny, co kojarzę, był z takiej sytuacyjnej piłki, gdzie on tak ledwo w sumie odszedł od siatki, ledwo wyskoczył i spróbował plasem zaraz nad taśmą przebić piłkę, trafił po prostu w siatkę.
Trochę ekwilibrystyki było w tym ataku akurat.
Tak.
Więc trudno tutaj ocenić go. Wiecie, wiadomo, nie będziemy wchodzić w statystyki i mówić, no skończył 0%.
0 na 1.
0% piłek. Na pewno cieszy jego powrót. Ty, Kuba, w trakcie meczu zastanawiałeś się, no po co Bartłomiej Bołącz? No to kto wie, no może teraz będzie testowanie Bartka Kurka, może w którymś ze spotkań dostanie dłuższy dystans. Może się okazać, mamy nadzieję, że nie, że jednak jakieś tam problemy zdrowotne cały czas będą wychodzić, więc myślę, że po prostu chyba warto mieć drugiego atakującego. Ale już samo pojawienie się na boisku jest myślę, że bardzo pozytywnym znakiem, natomiast też nie oczekujmy od Bartka Kurka chyba w tym momencie bardzo dużo, bo po prostu po takich problemach po prostu wraca się dość powoli i no i tak się śmieję, że Bartek to zresztą w każdym sezonie kadrowym w zasadzie już od kilku lat jest takim dieslem, co to raczej jedzie szybko, ale potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić, więc dajmy czas właśnie Bartkowi, żeby się rozkręcił.
W kontekście Bartka, jego powrotu do zdrowia, właśnie pytanie, Kuba, do ciebie, bo pytasz nas, więc chcemy też mieć pytanie do ciebie, żeby każdy się mógł pogłowić i wypowiedzieć. A twoim zdaniem Łukasz Kaczmarek był naszym najlepszym graczem dzisiaj na boisku?
Chyba tak, jeżeli chodzi o grę w ataku, myślę, że tak. Tak jak mówię, korzystał z swojego szerokiego wachlarzu, mimo, myślę, że jeszcze nie topowej dyspozycji fizycznej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na...
Jeszcze tylko trzeba powiedzieć, że poprzeczka postawiona przez pozostałych graczy nie była postawiona bardzo wysoko.
A Łukasz postawił sobie wysoko podczas finału VNL-u, ale...
Mam taką obserwację, Kuba, jeśli pozwolisz, jedno zdanie. Mam wrażenie, że Łukasz Kaczmarek zaczął na dobrym poziomie energetycznym grę. Te jego ataki wyglądały soczyście, a mam wrażenie, że mniej więcej w połowie meczu już mu trochę sił zaczęło brakować. To też pod kątem tego ewentualnego nieprzygotowania optymalnego fizycznie na ten turniej.
Myślę, że jak najbardziej. Kwestia, która troszeczkę zastanawia, 8 błędów z naszej strony tylko na zagrywce, 5 asów. Oczywiście dwa z nich to był Wiltordo Leon, który wchodził na zmianę zadaniową i zagrał zagrywki asowe, ale u Słoweńców 14 błędów, 5 asów, a ta zagrywka optycznie ich wyglądała lepiej, znaczy ich przyjęcie wyglądało lepiej od naszego, więc mimo tej pary, która wydaje się, w której każdy dość dobrze przyjmuje, czyli Paweł, Bartek i Kamil, tej spójności przyjęcia nam dzisiaj zabrakło.
I z drugiej strony, jeżeli pomyślimy sobie nawet o systemie gry Słoweńców na trzech przyjmujących, to często jest tak, że są ustawienia, w których oni w zasadzie mogłyby czwórkę stanąć. Więc myślę, że to też może odrobinę pomogło Słoweńcom właśnie w utrzymaniu wysokiej jakości przyjęcia. Ja lubię taki mieć przycisk swój, więc nacisnę swój przycisk, że statystyki przyjęcia nie mają sensu, bo możesz przyjąć do 3,5 metra dobrze piłkę po bombach zagrywki, możesz przyjąć wszystkie piłki w taki sposób do 3,5 metra, będziesz mieć 0% przyjęcia, wizualnie będzie to wyglądać dobrze. Wydaje mi się, że taki był case właśnie Słoweńców, także, że oni po prostu, nawet jak patrzymy na te procenty pozytywnych przyjęć, no my 37-48% Słoweńcy, ale wydaje mi się, że ta różnica, jakby tak stricte jakbyśmy ocenili, jak daleko piłkę od siatki miał Ropret, to była jeszcze większa. I Janusz.
Znaczy według mnie Słoweńcy mieli generalnie dużo lepsze przyjęcie w tym meczu, nie patrząc na liczby, w odrywaniu liczb, moim zdaniem Słoweńcy mieli przyjęcie lepsze, a co do właśnie wykorzystania Roka Możycia w kontekście przyjęcia zagrywki, to właśnie dla mnie zaskakująco rzadko Słoweńcy z tego korzystają, bo jakby dzisiaj tylko jedno przyjęcie Muzicia w statystykach odnotowane, ale też wcześniej tak było, że on względnie niewiele jak na przyjmującego właśnie tych przyjęć wykonywał, więc jakby to jest jakaś ciekawostka w ich grze.
Napisaliśmy w tytule live'a, że porażka, ale bez paniki. Myślę, że jak najbardziej bez paniki, bo jeżeli zgrywać drużyny, jeżeli jest czas na przegrywanie, tak najbardziej teraz, mimo że zawsze chcemy zwycięstwa, i myślę, że nie ma czym się tak naprawdę po tym meczu martwić i wyciągać jakoś daleko idących wniosków.
Mówię, myślę, że ten mecz na pewno wyglądałby dużo, dużo inaczej, jeżeli nawet rozpoczęlibyśmy zestawieniem, powiedzmy, Śliwka Leon, czy nawet Fornal Śliwka. Myślę, że to już może dałoby troszeczkę więcej komfortu Marcinowi Januszowi. No trzeba przyznać, że w tym meczu Marcin Janusz po prostu no, nie poradził sobie jakby z trudną sytuacją, a tą trudną sytuacją było to, że praktycznie nikt nie kończył mu ataków powtarzalnie. Czasem skończył, czasem nie skończył, Bartek Bednosz trochę tak czarno-czerwone, więc mówię, bez paniki żadnej, wyciągnąć wnioski, plus już z każdym rokiem obserwowania siatkówki uczę się tego, że po prostu te turnieje sparingowe jednak swoją specyfikę mają i okres przygotowawczy swoją specyfikę ma, więc pomyślmy sobie, jakby miała wyglądać właśnie drużyny plus ligi po miesiącu przygotowań, a tak to mniej więcej teraz wygląda, zazwyczaj wyglądają no, dość słabo, jeżeli ktoś ogląda takie sparingi.
No dobrze, panowie, myślę, że po meczu Polska-Słowenia to tyle. Powiemy pewnie sobie troszeczkę jeszcze więcej o tych wnioskach, o naszych przemyśleniach jutro przed spotkaniem Polaków w naszym live'ie. Przejdźmy może do drugiego spotkania. Może jeszcze tutaj wrócimy do pytania. Czy ciężka siłownia może aż tak negatywnie wpływać na aspekty techniczne gry? Takie pytanko. No myślę, że tak, bo ciężkie, jakby ogólne zmęczenie organizmu w kontekście tego, jak są zmęczone nogi, ręce, ma wpływ na też jakość odbicia, bo jednak inaczej z mojego też doświadczenia w innych dyscyplinach, ja mogę o tym powiedzieć, jest gra się przy tym, kiedy czuje się, że ta noga czy ręka podaje, a dużo trudniej się gra, kiedy czuje się, że ona nie podaje, kiedy całe ciało jest zmęczone, szybciej niż normalnie, kiedy czuje się, że się tak wysoko nie skacze, no to ma też wpływ moim zdaniem na inne aspekty gry, bo nasz ogólny poziom zmęczenia jest większy, a przecież właśnie w siatkówce, nawet amatorskiej, największym wyzwaniem, wydaje mi się, jest utrzymanie równego poziomu gry i tego, żeby, nie wiem, zaserwować dobrze, przyjąć dobrze w momencie, kiedy już tych sił nie ma i kiedy nie ma sił się skakać ani biegać.
Poza drogą pamiętam właśnie Filip na szkoleniu, którym byliśmy dotyczącym bloku z Markiem Lebediewem, on powiedział coś takiego, że każda drużyna zjeżdża fizycznie z przebiegiem meczu i każda drużyna traci na jakości elementów technicznych właśnie ze zmęczeniem, więc jeżeli to zmęczenie jest teraz w nogach, w rękach, to no, siatkówka jest takim sportem, w którym naprawdę ułamki sekund i moment reakcji decydują ci bardzo mocno o tym, czy piłkę odbijesz, skończysz, wystawisz umiejętnie, zablokujesz też, to na przykład wszystko zmienia, więc tak, myślę, że ma to duży wpływ.
Tak, także dziękujemy Waldemarze za to pytanie i mówię, przejdziemy do drugiego spotkania, Włochy-Francja 3-0. Spotkanie, które zaczęło się pod dyktando Francji, myśleliśmy sobie, może ci Włosi dalej w takim trybie auta na gaz, a tak naprawdę bez LPG po finale VNL-u, ale wrócili w pierwszym secie w końcówce przy zagrywkach świetnego dzisiaj na bloku Roberto Russo, 6 bloków. No i w kolejnych setach kontynuowali swoją grę. W rozmowie ze mną po meczu zawodnicy podkreślali, że byli na swoim standardowym obozie w takim ośrodku, który jest we włoskich górach.
W Kawaleze?
Tak, dokładnie. Myślicie, że jakby ten motyw, który dał Włochom czy dwa razy...
Ośrodek w Spallo?
Spallo, dokładnie.
Spalletto.
Czy to, co dawało Włochom dwa razy receptę na sukces, czyli wygrana na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata, zostało powtórzone, czyli właśnie trochę dołek na finale VNL-u, wolne potem dla zawodników i potem przystosowanie się do tego obozu i obóz, który ma dać tą siłę fizyczną, której Włosi potrzebują, żeby funkcjonować przy swoim systemie gry bardzo defensywnym?
Zdecydowanie, biorąc pod uwagę, jak Włosi wyglądają defensywnie, jak potrafią uprzykrzać grę rywalom właśnie swoją defensywą, to kluczowe u nich jest właśnie skala ofensywnych poczynań, bo to, czym oni przegrali półfinał Ligi Narodów z nami, to była właśnie kwestia ich dyspozycji w ataku, ich ataku, bo my w naszym ataku z kolei jakoś super wtedy nie wyglądaliśmy, jakby ich defensywa pracowała dobrze, tylko no nie mieli jeszcze dobrego sposobu na to, żeby umieszczać piłkę w naszym boisku po ataku. Dzisiaj to wyglądało już na samym starcie bardzo dobrze, to znaczy Francuzi nie tak dobrze reagowali właśnie na atak włoski. To się skończyło tym, że w pierwszym secie Włosi mieli gdzieś pod 70% skuteczności w ataku. To, że ten mecz w pierwszym secie był długo wyrównany, a długo też Francuzi prowadzili kilkoma punktami, a Włosi dogonili i dopiero wygrali końcówkę. Po części wyglądał to dlatego tak, że Włosi w pierwszym secie zepsuli 9 zagrywek, więc mimo kapitalnego poziomu ataku była taka długa i wyrównana końcówka właśnie, bo dużo błędów popełniali Włosi.
Ale widzę w tym meczu sporo podobieństw, znaczy oba te mecze uważam, że były bardzo podobne, pod tym względem, że podobnie miałem wrażenie, że właśnie Włosi byli ciut lepsi w ataku i mówię tutaj ciut lepsi też w kontekście efektywności ataku, też uważam, że lepiej przyjmowali, podobnie jak Słoweńcy w meczu z nami. Też uważam, że Francuzi tutaj to jest dużo, dużo bardziej widoczne w statystykach, no bo ile widzimy, 23 błędy chyba na 70 zagrywek i 60% przyjęcia Włochów, to mówię znowu parametry statystyczne parametrami, ale no jeżeli masz 60% pozytywnego przyjęcia, no to powiedzmy ta niedbałość Gianelliego, czy pewne niedobory techniczne, jakbyśmy nie nazywali tak fantastycznego rozgrywającego, jakbyśmy ich nie nazywali, to jakieś tam problemy miał. Nie miał tutaj wielu sytuacji bardzo trudnych, więc mógł sobie swobodnie prowadzić grę, a na końcu, wiecie, no Włochy to jest La Via i Micheletto. Oni muszą grać dobrze w ataku, żeby Włochy jako drużyna wyglądały dobrze w ataku. Romano, jego rola zazwyczaj jest do tych piłek szybszych i w tym meczu dali dobry sobie sygnał, myślę, temu udowadniając na tle no Francuzów B, myślę, no bo to jednak wydaje mi się, że to był taki skład jednak drugi Francuzów w dużej mierze. No pokazali po prostu, że są w stanie sobie radzić i wydaje mi się, że ta współpraca właśnie Gianelli praktycznie z każdą formacją, może poza środkiem, i Romano wyglądał lepiej, właśnie Micheletto i La Via, a te skrzydła są Włochom potrzebne.
Nie wiem, czy do końca bym się zgodził z tym, że to była Francja B, bo tak w zasadzie w pierwszej szóstce nie widziałbym Carle, Legoff za Bultora, i na ataku może Boye, czyli w zasadzie pół, powiedzmy, niewyjściowej szóstki było dzisiaj w Francji.
Zakładając, zależy, czy jeszcze z Engapetem, prawda? No bo właśnie. Jest tutaj w dresie.
Okej, no to zależy, czy wróci.
Ale no, główne mecze grał Clemens.
Ale będzie Tilly za...
I wydaje mi się jednak, że Toniutti więcej miał okazji do grania Lidze Narodów.
Tak miał więcej, grał dobrze, po czym przy 2-0 dla Amerykanów wszedł Brizard i prawie odwrócił, więc tak naprawdę tu z tym się rozgrywającym, to ja sam nie wiem, co jest w głowie Dzieniego, ale...
Moim zdaniem dobrze to charakteryzuje występ Francji na Igrzyskach w Tokio, gdzie Brizard zaczął przyjmować coraz większą rolę. Dokładnie. I od tamtej pory grają, powiedzmy, że umownie pół na pół.
Tak. Mówiłeś Piotrku o bardzo dobrym występie Włochów, właśnie patrzymy na statystyki 11-19 Micheletto, 2-75% przyjęcia, to taki modelowy mecz młodego Włocha. Podobnie Lawia, który się męczył na Farnelu, a dzisiaj wyglądał po początkowym męczarniach, potem bardzo, bardzo dobrze. Natomiast chyba trzeba powiedzieć sobie o grze Włochów na bloku, bo w tym aspekcie 3-9 duża różnica i chyba ten element firmowy, równość skakania Włochów, dokładność, ale też to, co mówił nam wczoraj Nikola Grbić, czyli to, że wszyscy Włosi są po prostu bardzo atletyczni, powoduje, że ten ich atut maksymalizować stara się bardzo mocno Ferdinando de Giorgi.
To jest kwestia tego, że jak oni są wysocy, o tym mówił Nikola Grbić, to masz szybszy czas reakcji do nawet środkowego, że możesz reagować w tym samym tempie, ale masz ręce minimalnie wyżej, więc szybciej jesteś w stanie do tej piłki sięgnąć, więc to na pewno jest atut Włochów w kontekście właśnie gry w bloku. Te 9 punktowych bloków tak naprawdę to nie jest pełny obraz, bo to nie chodzi tylko o punktowe bloki, w zasadzie to w ogóle nie chodzi o punktowe bloki, albo bardzo mało zależy od punktowych bloków. Też fajną rzecz powiedział w nawiązaniu do tego, co mówiłeś o wykładzie Marka Lebediewa. Trener powiedział, że środkowy może zagrać dobry mecz w bloku, nie dotykając w ogóle piłki. Chodzi o równe skakanie we właściwym tempie, w odpowiednim miejscu, więc to, że tutaj mają Włosi 9 punktowych bloków, to nie jest pełnia ich obrazu naprawdę bardzo dobrego w tym elemencie. Powiedziałeś o bardzo dobrym występie Micheletto w ataku, natomiast to też jest kwestia czytania statystyk, bo widzimy raport pomeczowy i on w liczbach ciężko się przyczepić, ale w drugim secie Micheletto w ataku miał 2-8, mimo że finalnie, dodając pierwszy, trzeci set, wygląda to dobrze, ale nie zawsze jest to taki super płynny obraz sytuacji.
Tak, zdecydowanie, ale w ogóle mecz starcie dwóch zupełnie różnych środkowych, bo wchodzimy już tak mocno w liczby i detale, no to bardzo ważną rolę odegrał właśnie Roberto Russo, który miał 2-5 w ataku, ale 6 punktowych bloków, po drugiej stronie z podobnym wynikiem punktowym Bartolomeu Sinenejs, bez bloku, 9-13. Co wybierasz, Piotrek? Co byś wybrał ty jako trener i co myślisz, że w dzisiejszej siatkówce może mieć większe znaczenie?
Lubię czasami wrzucić tak na taką małą minę, wiesz, żeby tylko słuchać twojego zdania na trudny temat.
Zacząłeś nam uciekać z kadru, więc jakby
no właśnie,
okay, trzeba cię było z powrotem
kooptować. Tak mnie to pytanie przeraziło, że się zacząłem odsuwać od Kuby. A w sensie jakby wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ja sobie lubię gdzieś tam świat układać liczbowo czy matematycznie, no to jednak tych sytuacji na bloku wykonujesz w trakcie meczu parędziesiąt zawsze. Zdobywasz punkt, nie zdobywasz punktu, ale ty musisz zareagować parędziesiąt razy. Z tym, z wystawami na środek, jak wiele drużyn pokazuje, że środek nie jest niezbędnym elementem a do wygrywania spotkań, więc jest to istotny dodatek. Warto mieć takich atakich środkowych, jak właśnie czy nie jest, czy nie wiem, czy strzelam Bieniek, czy Simon, czy Muserski, bo oni są naprawdę wartościowo dodaną. Natomiast z tym Czyniniezem też jest tak, że mimo wszystko mam wrażenie, że nie zawsze widzę go jako zawodnika, który pomaga rozgrywającemu na przykład zagrać z trzeciego metra. Raczej wydaje mi się, że to są piłki przesunięte albo bezpośrednio przy rozgrywającym, ale raczej mówię blisko siatki. Więc jeżeli pomyślimy sobie nawet o jakimś tam słabszym przyjęciu Francuzów, no to czasem taki środkowy niekoniecznie rozwiąże ci problemy tego, że na przykład słabiej przyjmujesz. Więc ogólnie dojrzewam do tego, że pamiętam, że przykładowo są tacy środkowi, u których bym powiedział, że nie są seksowni. I mówię tutaj w szczególności o powiedzmy jakiejś tam sprawności ofensywnej. Roberto Russo na pewno takim zawodnikiem nie jest. Grzegorz Koso gdzieś tam historycznie.
Legow,
kilka postaci. Ale jeżeli oni się przesuwają dobrze na bloku, to myślę, że Fefe de Giorgi poklepie Roberto Russo dzisiaj po meczu i powie, no, nie wiem jakby było po włosku,
grande
partita.
Dokładnie. Sam Roberto w wywiadzie z tobą, Kuba, powiedział, że dobrze się dzisiaj czuł na boisku. Tego wywiadu jeszcze nie mogliście obejrzeć, ale jeszcze pewnie dzisiaj w naszych social mediach się pojawi.
Co myślę też było bardzo ważne i co pokazują nam Włosi, co będzie dla nas też wyzwaniem, to jest to, że Włosi wrócili do egzekwowania taktyki. Na boisku dzisiaj był Timothy Carle, znany nam z meczów drużyny w Berlina, gdzie troszeczkę kłopotów narobił, chociażby drużynie Zawiercia.
Zaczął za Nimuszem.
Tak, zaczął za Nimuszem i skończył w ataku za Nimuszem, bo 8 na 13, natomiast dostał 32 zagrywki. Słaby procent przyjęcia i 4 bezpośrednie błędy. Włosi umieli wykorzystać jego na boisku, szczególnie Micheletto celowo w jego strefę. Czy to jest coś, co my możemy od Włochów jako drużyna w pewnym stopniu wyciągnąć, czy egzekwowanie taktyki w kontekście game planu?
Nie mam poczucia, że mamy z tym jakikolwiek problem. W sensie, nie wiem, jakby doceniam pracę Włochów, ale wydaje mi się, że ten plan jakiś tam zazwyczaj jest. I w szczególności w ważnych meczach. Czy na przykład na meczu ze Słowenią czułem, że mieliśmy taki plan? Może nie do końca. Może nie było to. Mecz nie był potraktowany jako taki, w którym będziemy bardzo mocno skupiać się na analizie taktycznej rywala i szukaniu tego, gdzie tam można ich uszknąć, tylko może właśnie Grbicz próbował koncentrować się na naszej grze, która no była...
I stawiał nas w trudnej sytuacji,
która była, jak to jaka była. Więc nie mam takiego poczucia, że Włosi, że nie potrafimy wybrać sobie jednego zawodnika i go po prostu zakatować zagrywką.
Jest też kwestia tego, tym bardziej to trudny element do oceny, bo tak naprawdę my nie znamy założeń taktycznych zespołów. Z meczu na mecz one mogły być inne i to, co nam się wydaje, że nie trzymanie taktyki, tak naprawdę taka taktyka była. A co do właśnie Timotek Carle, no on przyjął, tak powiedziałeś, 31 zagrywek konkretnie, a niewiele zmian w ogóle dzisiaj trenerzy dokonywali w jednym meczu i w drugim, ale akurat za Carle do drugiej linii pojawił się dwukrotnie bodajże, albo nawet trzykrotnie, Trevor Klewnoa, więc to jest też taka jakby odpowiedź trenera Andrei Gianiego właśnie na tą jego trochę przywarę w górze przyjęciu.
Przed meczem rozmawialiśmy, Piotrek zaśmiałeś się, że składu Włochu bym nie zgadnął. Spodziewacie się jakichś tam zmian? Jutro mówię, nie mówię o kadrze Polski i Francji, bo myślę, że tu będą te zmiany, ale w kontekście kadry Włoch i Słowenii, czy dalej jednak trenerzy Kretu i De Giorgi będą zgrywać te swoje siódemki? I czy czekacie, tak jak ja, na występ Bowolenty, na chociażby szansę na niego na scenie już seniorskiej na maksa?
Zdecydowanie, Alessandro Bowolenta to jest dla mnie najciekawsza w ogóle postać tego memoriału w kontekście takim, że jakby wiemy mniej więcej czego się po każdym spodziewać. Jeśli któraś reprezentacja ma zawodnika takiego trochę nieznanego, to dla mnie zdecydowanie najbardziej wyczekiwany przeze mnie, to jest właśnie 19-letni Alessandro Bowolenta. Może przy jeszcze okazji jakiegoś jego występu opowiemy o tym zawodniku trochę więcej, bo dzisiaj się nie pojawi na boisku, więc sobie dajmy ten czas na zobaczenie go na boisku, a później będziemy o nim dyskutować, ale tak, zdecydowanie właśnie tego gracza będę czekał. Obstawiam, że jutro żadna drużyna nie wyjdzie w takim samym składzie jak dzisiaj.
Nie spodziewam się, że Wołolenta był gotowy na wyzwania seniorskiej siatkówki, mimo wszystko. A mimo bardzo dobrych występów, mimo też nie wiem, czy fizyki, która wydaje się, że mu służy już, powiedzmy jak na ten wiek, to jednak no, genialnych 19-latków, którzy wchodzą do drużyny i udzielają 19, 18, chyba 19. Tak. Że to będzie jego pierwszy sezon
tak,
seniora.
Ale teraz był taki jeden, który tak wchodził do Trentina.
Dokładnie.
Raz, ale też myślę, że Maksim Michajłow w podobnym czasie zaczął właśnie wchodzić do seniorskiej siatkówki i bodajże już stare czasy, ale chyba Iwan Milinkowicz też wcześniej zaczął.
Jan we Francji z takich przykładów, bo on we Francji wydaje mi się, że już w wieku 18 lat też startował, więc kilku takich zawodników jest, więc okej, no może dostanie piłkę, może dwie, może na przyjęcie, może na blok.
Nie, na przyjęcie nie, na to atakujące jakby.
Na tak, okej, czyli na przykład na blok, czy powiedzmy na jakiś tam pojedynczy.
Może na zagrywkę.
Może na zmianę podwójną, a reszta to się zgadzam z Filipem, że myślę, że wszystkie drużyny będą przemeblowane. Ewentualnie myślę, że może być tak, że po prostu Włosi faktycznie, czy Słoweńcy wyjdą podstawowymi składami i po prostu po powiedzmy dwóch setach wtedy Gorgę Kretu albo Fefe de Giorgi uznają, że czas na co czas zmieniać, a myślę, że Francuzi i my na pewno innym składem, już wyjściowym.
A jutrze będziemy mówić dokładnie jutro, więc kończąc dzisiejszą rozmowę, ostatnie pytanie, dwa mecze obejrzane, wasz MVP dzisiejszego dnia?
Klemen Czabul.
MVP dzisiejszego dnia, no Rok Mozic, ja myślę, że...
Roberto Russo, więc zgadzamy się, żeby się nie zgadzać i tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie z wami. Dziękujemy bardzo za obecność. Prosimy oczywiście o wsparcie, łapki w górę i na naszym kanale, na kanale memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Jutro studio numer 3 przed pierwszym spotkaniem. A o dalszych planach będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, tam rozmowy z Kamilem Semeniukiem, Kevinem Tilly, Roberto Russo i Daniele Lavillą i wiele, wiele więcej.
Tak, jeżeli ktoś jeszcze nie posłuchał rozmowy Filipa z Olkiem Śliwką, to oczywiście zapraszamy. No i myślimy, że jutro już powinno nam się udać też tę rozmowę z Nikolą Gubiczą umieścić w naszych social mediach. No i co, śledźcie nas po prostu i tak jak Kuba powiedział, łapki w górę, suby i...
Na każdej platformie.
Dokładnie, patronite.pl, /6 set, też możecie nas tam znaleźć, jeżeli chcecie nas wesprzeć finansowo i żebyśmy mogli takie studia też organizować.
Tak. I na koniec gratulacje, cieszymy się z dobrego rozpoczęcia dziewczyn, 3-0 ze Słowenią, wiemy o tym, oglądamy, kibicujemy i trzymamy mocno kciuki, a tymczasem za dzisiaj dziękuję bardzo, życzę dobranoc, Kuba Lewandowski.
Dobrej nocy, Filip Korfanty.
Dobrej nocy, no chyba, że ktoś jeszcze ma ochotę pobalować, to generalnie piątkowy wieczór.
Przypominamy, myślę, że jutro sobota.
Jest dobrym momentem właśnie na to, a mecz o 14, więc zdążycie wstać do pierwszego meczu Memoriału Wagnera sobotniego.
Dzięki, do jutra, dzięki, hej.
Dobranoc.
Dobranoc.